A przed nami rozmowa o wyjątkowej książce dla młodych czytelników. Były już, może Państwo pamiętają, serię książek dla dzieci, w których akcja jednego z tomów działa się w Szczecinie. Na Dodrę zabrał swoich bohaterów Marcin Szczygielski. Na przykład trafiła do nas również Kocia Szajka, wymyślona przez Agatę Romaniuk. Teraz jednak młodzi szczecinianie doczekali się całkowicie lokalnej i własnej serii. W sobotę premiera pierwszej części z serii kryminalnej pod patronatem właśnie m.in. Radia Szczecin, Pompon na tropie upiora w Filharmonii. I teraz o tej książce będziemy rozmawiać, a razem ze mną w studiu autorka Aleksandra Brambor-Rutkowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Estera Kowalczyk, ilustratorka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I przy telefonie, mam nadzieję, że się słyszymy, Monika Szymanik, która prowadzi księgarnię Kamienica w lesie i która jest jedną z bohaterek tej książki. Dobry wieczór, Moniko.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Życzymy oczywiście powrotu do zdrowia, bo wiem, że właśnie z powodów zdrowotnych nie dotarłaś do naszego studia, ale cieszę się bardzo, że się słyszymy i jesteśmy tutaj razem. Jeżeli Państwo są zainteresowani taką książką dla swoich pociech, albo sami by chcieli przeczytać, tylko się wstydzą przyznać, że są dziećmi, to bardzo proszę, żeby się z nami skontaktować i napisać do nas takiego maila, że bardzo jest się zainteresowanym książką, na taki adres promocja@radioszczecin.pl. Czekamy na te maile. Panie, które są z nami w studiu, mają przed sobą takie specjalne skrzyneczki i tam są guziczki. Warto je nacisnąć, wtedy będziemy się wszyscy słyszeć razem z Moniką. Słyszymy się?
Tak.
Dobrze. Jak się już słyszymy, to możemy rozmawiać. Przede mną książka, tak jak już podawałam tytuł, Pompon na tropie upiora w Filharmonii. To historia, która bardzo wciąga. Pewnie wciągałaby mnie, gdyby nie wyjątkowe ilustracje, bo wszystko tutaj zagrało. I treść, i właśnie te ilustracje, które wyjątkowego pieska oprowadzają po Szczecinie. O czym jest ta historia? Gdybyśmy mieli tak najkrócej powiedzieć. Historia kryminalna dla nie tylko małych szczecinian, po prostu dla młodego czytelnika, który może przeczytać już tę książkę nawet sam. Ola, o czym to jest?
To jest książka o przygodach psa z Pomorza, bo to jest pies rasy Pomeranian, czyli tutaj nasza właśnie pomorska rasa psa.
Jeszcze troszeczkę o niej opowiemy.
Tak, za chwilkę. Natomiast on jest narratorem tej historii i opowiada ze swojej perspektywy o różnych swoich przygodach, obserwacjach. On się nie komunikuje z ludźmi, więc jego narracja tam jest, dzięki temu jest dużo wpadek i różnych
taka
historii.
Taka wewnętrzna troszeczkę.
Tak, tak, dlatego że on nie mówi, to nie jest pies mówiący tak jak w wielu historiach, tylko on po prostu obserwuje wszystko i bierze udział w tych wydarzeniach, natomiast przez ludzi bywa niezrozumiany, co jest też taką komedią omyłek niekiedy. I trafiała razem ze swoją właścicielką, która jest dziennikarką, Ritą, na ślad upiora w Filharmonii. No i chcą się dowiedzieć, kto próbuje przeszkodzić miastu i przeszkodzić w świętowaniu, obchodów święta miasta. No i trop wiedzie przez różne miejsca w Szczecinie. To są autentyczne historie. Na końcu znajdują się też zdjęcia właśnie autorstwa Moniki Szymanik. Przez Morskie Centrum Nauki, przez Filharmonię, przez Kamienicę w Lesie, właśnie księgarnię, przez bar turysty, więc to są takie nasze lokalne miejsca. Oni sami mieszkają na ulicy Śląskiej, więc to miasto się pojawia w wielu miejscach i próbują dojść do tego, kto próbuje tutaj namieszać.
Nie opowiemy całej tej historii, bo to przecież jest historia, która dopiero pojawi się w takich miejscach, z których młodzi ludzie będą ją mogli wziąć i przeczytać i pewnie w wypożyczalniach i w księgarniach. Trudno było narysować Pompona, psa z Pomorza.
Zdecydowanie trudno było go znaleźć, to znaczy znaleźć taką formę, która nie tylko odda jego charakter, ale też taka, która... bo może nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że narysować tego psa raz może jest łatwo, ale narysować go 100 razy w różnych okolicznościach, w pościgu.
Nie w różnych pozach.
Nie w różnych pozach. To jest wyzwanie, ale w końcu przyszło to bardzo, bardzo naturalnie i rzeczywiście można było oddać tego psa w takim całym spektrum jego charakteru. To znaczy on jest bardzo pewny siebie momentami, taki wręcz puchnący z tej pewności. Czasami jest po prostu malutkim, drobnym, zagubionym psem, który jest trochę zawstydzony tym zamieszaniem, które wokół siebie robi. I no, muszę przyznać, że teraz to nawet, kiedy podpisuję książkę, to zintegrowałam swoje imię razem z charakterem Pompona, więc chyba stał się taką integralną częścią też mnie w pewnym sensie.
Ale pytałam też o to, czy było ciężko, trudno narysować psa, który może nie jest taką najpopularniejszą rasą, albo nie jest dookreśloną rasą w Polsce, bo często o zupełnie innych pieskach myślimy, a to jest taka właśnie nasza pomorska rasa, z czego my sobie właściwie nie zdajemy sprawy chyba.
To prawda, pamiętam jak pierwszy raz, to zresztą tata męża Oli, ku naszemu ogólnemu zdziwieniu właśnie oprowadzając mnie po Pomorzu, bo ja właściwie muszę dodać, przyznam się tutaj do wstydliwej rzeczy państwu wszystkim, że jestem z Krakowa. Natomiast czuję się taką rezydentką Szczecina, ponieważ od 10 lat przyjeżdżam tutaj do Oli. I właśnie przy okazji jednego ze spacerów i poznawania regionu, no to właśnie tata męża Oli, teść, bo może prościej będzie, uświadomił nas, że Pomeranian to jest rasa psa z Pomorza. I to nam wszystkim otworzyło oczy i pewnego dnia, kiedy byłyśmy gotowe, żeby ta książka się narodziła, no to ten fakt, no nie można było go zignorować. Po prostu Pompon stał się częścią tej historii.
Monika Szymanik, przypomnę, jest z nami i nie jest bez powodu. Nie tylko dlatego dzisiaj rozmawiamy, że ty jesteś księgarką, że proponujesz różne książki dla młodszych i starszych czytelników, ale tym razem to jest książka, której stałaś się bohaterką.
Tak, to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Po raz pierwszy Kamienica w lesie jest w książce dla dzieci. No i to jest naprawdę niebywałe, że właśnie Ola postanowiła, że my z Konradem jesteśmy jedynymi prawdziwymi bohaterami, w sensie osobami, które istnieją naprawdę w tej książce. Ale muszę powiedzieć, że też niesamowite jest, tak właśnie mówimy tutaj o Pomponie, o psie rasy Pomeranian. A mi się ostatnio przytrafiła niesamowita historia, ponieważ jak byłam na festiwalu zrobionym w Szczecinie, kiedy właśnie to był pierwszy dzień, kiedy rozdawałam zaproszenia na premierę Pompona, to podeszła do mnie taka bardzo sympatyczna młoda para właśnie ze szpicem, z psem rasy Pomeranian. No i nie uwierzycie, bo ja sama do tej pory nie mogę wierzyć, że ten pies właśnie miał na imię Pompon. I chcemy Pompona zaprosić, on co prawda 2 maja z nami nie może być w Morskim Centrum Nauki, bo niestety tam pieski nie mogą wchodzić, ale tak, spotkałam prawdziwego Pompona, więc no jest to historia niesamowita. No i niesamowite jest też to, że Ola jako wydawczyni postanowiła, że ta książka przez pierwsze 2 lata będzie dostępna tylko w naszej księgarni, żeby właśnie wesprzeć teraz ten rozwój naszego miejsca.
Jeszcze za chwilę o tym miejscu porozmawiamy. Przypomnę, premiera w najbliższą sobotę o godzinie 13 w Morskim Centrum Nauki. Można przyjść, można porozmawiać z paniami. Jak to było, że gdzieś dojrzewało w tobie to, żeby napisać taką własną książkę dla dzieci i to taką książkę, która będzie kryminałem dla najmłodszych? Dlaczego akurat taka forma?
To jest moja 5. książka. Ja mam 4 książki dla najmłodszych już wydane.
Tak, ale mówię o takiej książce dla trochę starszych dzieci.
Chciałam napisać kryminał i w ogóle sprawdzić się w dłuższej formie literackiej, która nie będzie konceptem, nie będzie książką aktywnościową, a będzie formą literacką. Ale przede wszystkim przyświecała mi idea, żeby znaleźć dla Szczecina bohatera, który będzie dla dzieci kimś takim jak Koziołek Matołek i będzie naszym pomorskim, tutaj zachodniopomorskim bohaterem, z którym dzieci dorastając będą się w jakiś sposób utożsamiały, będą kojarzyły go z czymś takim zabawnym, fajnym, co towarzyszyło ich dzieciństwu i co jest związane z ich miastem. Więc szukałam takiego bohatera już wcześniej i po prostu kiedy się pojawił ten pomysł tego Pomeranianina, od razu wiedziałam, że to jest to, że po prostu muszę napisać tę historię i szukałam formy i razem z Moniką Szymanik właśnie doszłyśmy do wniosku, że najciekawsza dla dzieci, zachęcająca ich też do tego, żeby czytały, będzie właśnie forma kryminału, a potem to już przyszło bardzo naturalnie.
Bo to jest taka historia, którą opowiada oczywiście ten mały pies, ale historia, która ma mnóstwo informacji, tak jak już wspominałaś, na temat Szczecina, ale też na temat historii tych psów. Oczywiście jest to powiedziana z perspektywy Pompona, więc jest niezwykle zabawna. Jeżeli państwo chcą się czegoś na temat tych psów dowiedzieć, to polecamy też, żeby zajrzeć, nie wiem, do jakichś innych źródeł, ale to, jak opowiada Pompon o historii swojej rodziny, o wpływie na historię świata, jest niezwykle ciekawe. Czy ty już testowałaś tę książkę, czy testowałyście tę książkę na dzieciach? Bo to jest chyba podstawowy problem, że czasami ukazują się książki dla dzieci, które które są testowane na dorosłych, ale są autorzy, którzy praktykują testowanie na dzieciach. To jak było z tym testem?
Ja zawsze testuję książki na dzieciach i nawet na większej grupie, bo ja mam troje dzieci, natomiast nie tylko one czytały historię Pompona. I dla mnie to jest zawsze weryfikacja, co jest trudne, co jest do uproszczenia, co jest zabawne, które miejsca wymagają jeszcze jakiegoś może podkręcenia. Więc rzeczywiście ta historia była testowana na kilkunastu czytelnikach i, no i mam takie poczucie, że rzeczywiście dzieciom będzie się podobać, że wiem, że ona będzie dla nich zabawna, że jest wciągająca, że ci bohaterowie po prostu ciągną tę historię. A Pompon sam w sobie jest oczywiście lekkim mitomanem, trzeba to powiedzieć. Tak, po prostu fantazjuje troszkę. Natomiast dzięki temu to jest też oczywiste dla dzieci, że właśnie ja się zastanawiałam, czy nie będzie tak, że one będą myślały, bo tam zdradzę państwu, że on na przykład brał udział w pokonaniu smoka wawelskiego.
W czym on nie brał udziału?
Tak. Więc rzeczywiście dla dzieci to było oczywiste, że on sobie jakby wymyśla to, że to jest taka jego historia rodu i tak dalej, więc...
To wszystko napisać to jest jedno, ale to wszystko zilustrować później, tę mitomanię małego pieska, to nie jest łatwa sprawa. Jak powstają takie ilustracje? Wtedy, kiedy 101 czy 121 raz rysuje się właśnie tego samego pieska, czy 50 raz jego panią Ritę?
No właśnie tutaj a propos testowania, to muszę przyznać, że właśnie ten proces był o tyle ciekawy, że ja dwa razy przyjechałam na tak zwane weekendowe kolonie twórcze do Oli, gdzie właściwie całe wieczory i weekendy spędzałyśmy pracując nad książką. I co jest bardzo dla mnie, co było dla mnie bardzo wzruszające, to współtworzyły te ilustracje ze mną właśnie dzieci Oli. Tak naprawdę to były bardzo ciekawe tego procesu, więc przychodziły, siadały na kolanach albo obok i takim przeciągłym ciociu, a dlaczego tutaj to? I miały bardzo dużo opinii na temat tego, jak powinna wyglądać kompozycja. Mają dużo ekspozycji na dobre książki, więc naprawdę miałam sporego stresa, muszę przyznać. Nie były to optymalne warunki pracy momentami, ale tak, to był ten kawałek. A co do takiej kulisy pracy, co do kulis pracy, powiedzmy, ilustratorskich, to a propos też szukania tej formy, o której pani pytała na samym początku, to ja tak naprawdę pierwszy miesiąc chodziłam ze szkicownikiem i właściwie wszędzie rysowałam tego Pompona przy każdej możliwej okazji ręcznie, po to, żeby to było najbardziej naturalne i najbardziej zbliżone do tak naprawdę mojego ruchu ręki. Tak, żeby to po prostu nie było coś takiego sztywnego, tylko coś, co oddawałoby w jakiś sposób taką naturalność mojej ręki. Potem jest etap tego, żeby wpisać to w historię w odpowiednią, bo znalezienie tej formy postaci to jedno, ale zrobienie tego tak, aby te ilustracje po prostu grały w jednym rytmie z tekstem. Tak a propos trochę muzycznych metafor, to było coś innego. I tutaj tak naprawdę, jeżeli się nie zgrywa ilustrator z autorem, to wyobrażam sobie, że to może być bardzo trudne. Ja miałam taki przywilej, że się dobrze zgrywam z Olą, a Ola jest bardzo doświadczona też i ma sporo wyczucia w tym zakresie, więc na etapie szkicy rozkminiałyśmy wszystkie trudności tak naprawdę kompozycyjne, a czasami ja taka zlękniona przychodziłam do Oli z jakimiś szkicami, ona mówi, przecież to jest gotowa ilustracja, tutaj tylko jeszcze to podrysujesz i będzie dobrze, więc tak ten proces mniej więcej przebiegał, a od pierwszego do stu któregoś Pompona.
Tutaj mamy taką zastosowaną kolorystykę, dosyć ograniczoną i to zapewne jest z premedytacją. Wydawałoby się, że prostą kreskę, ale trochę takich elementów zauważam komiksowych, także rzeczywiście te wszystkie ilustracje podążają za tekstem. Rynek książki dla dzieci dzisiaj wydaje mi się nie jest łatwy. Po latach, kiedy były duże braki i jeżeli ktoś ma dzisiaj, nie wiem, 25-letnie dziecko, to może nie wiedzieć, już takie dorosłe, ale 25-letnie nie może nie wiedzieć, co się wydarzyło później, a wydarzyło się bardzo dużo. Rynek książki dla dzieci w Polsce jest naprawdę czymś, czym możemy się pochwalić na świecie. Szczególnie jeśli chodzi o ilustracje, oczywiście o teksty również, ale nasi ilustratorzy wygrywają naprawdę ważne konkursy. Robią świetne rzeczy. Mamy mnóstwo wspaniałych, małych wydawnictw, często zakładanych przez rodziców, którzy czegoś ważnego nie mogli znaleźć na tym rynku dla swoich dzieci. Czy na takim trudnym rynku jest jeszcze miejsce na kolejną książkę i czy tutaj nie ma obawy, że ona gdzieś przepadnie? Czy nie było takich obaw? Ola.
Zawsze jest obawa, natomiast ja byłam pewna, że chcę to zrobić, ponieważ to zabrzmi troszeczkę mało skromnie, ale wiem, jak robić książki dla dzieci, więc byłam pewna, że ta książka się po prostu spodoba dzieciom i że są braki przede wszystkim w książkach, które są literackie, które opowiadają historię. Mamy bardzo dużo książek edukacyjnych, bardzo dużo książek właśnie komiksowych, bardzo się to rozwinęło. Natomiast historii, które opowiadają historie miejskie, opowieści miejskie, właśnie w formie literackiej, jeszcze kryminalnej, detektywistycznej, nie ma tak dużo. I od początku właściwie miałyśmy z Esterą pomysł na formę całościową tej książki, bo ja podchodzę do książki jako do przedmiotu pięknego, fizycznego, więc mam nadzieję, że Państwo
też tego doświadczą. I ta książka jest pięknym przedmiotem również.
Tak, właśnie. I miałyśmy od samego początku pomysł na to, że to będzie książka, która będzie się składać z dwóch kolorów, że będzie nawiązywać do tej tradycji ilustracji, polskiej szkoły ilustracji, przede wszystkim do lat 60., kiedy podobnie robiono książki. No i mam takie poczucie, że naprawdę dzieciom się to będzie podobać. Zresztą widzimy to, bo już z Moniką w zeszłym tygodniu przedpremierowo, bo książka niespodziewanie przyjechała dużo wcześniej niż miała przyjechać. Miała przyjechać dzisiaj, a przyjechała w piątek. Także widziałyśmy, jak dzieci reagują na nią. No i ja jestem bardzo tym zbudowana, że cieszę się, że po prostu, bo ja marzyłam o tym, żeby to była książka właśnie dla dzieci. Że dzieci ją otworzą, będą chciały ją czytać i wejdą w ten świat fantazji, wyobraźni i będą chciały eksplorować miasto i eksplorować też literaturę po prostu.
Monika, z twojej perspektywy, kogoś już nie, kto jest bohaterem tej opowieści, ale kogoś, kto na co dzień zajmuje się sprzedażą książek. To jest coś, czego w Szczecinie brakowało. Historia dla dzieci, opowiadająca o Szczecinie dla trochę starszych dzieci, właśnie historia literacka. Bo mamy też przecież od kilku dni nowiutką, świeżutką książkę Sylwii Trojanowskiej o pani Pompie. To jest trochę pozycja dla młodszych odbiorców niż Pompon. Tak, mamy też tak. Inna forma oczywiście literacka, ale czy dzisiaj jest miejsce, czy jest potrzeba takiej książki w czytelnikach? Czy ty to zauważasz?
Absolutnie. My to, żeśmy z Olą też o tym dyskutowały, jest absolutnie zapotrzebowanie, bo tak naprawdę nie ma wielu książek dla dzieci o Szczecinie, czy starszych, czy młodszych. Jeśli też porównamy z innymi miastami w Polsce, to absolutnie jest tutaj jeszcze dużo do zrobienia i każda taka książka jest bezcenna. Także ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta książka będzie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Tutaj też wspominałyście właśnie o nawiązaniu do ilustracji z lat 60., do takich najlepszych czasów w sumie dla polskiej ilustracji. I nie tylko dzieci, ale również z Olą rozmawiałyśmy z osobami dorosłymi, choćby z Michałem Dłużakiem i z Przemkiem Kowalewskim, którzy zobaczyli tą książkę przez chwilę i od razu zachwycili się właśnie ilustracjami i tym, jak nawiązuje do takich najlepszych tradycji ilustratorskich. Więc myślę, że będzie cieszyła się naprawdę dużą popularnością, a zapotrzebowanie jest ogromne.
Czy to jest tylko taka szczecińska moda? Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, jeśli chodzi o szczecińskie kryminały, że my się interesujemy historią miasta, że w związku z tym sięgamy po takie historie, które mają związek ze Szczecinem, Stargardem czy innymi miejscowościami na Pomorzu Zachodnim. Czy w Krakowie to by było coś wyjątkowego, że powstałaby książka, gdzie bohater właściwie oprowadzałby dzieci po mieście? Czy w Krakowie pytanie o taką książkę w księgarni byłoby wręcz zaskakujące? Czy to tylko my mamy coś takiego, bo szukamy tych swoich związków z miastem? Czy w Krakowie byłoby to również naturalne jak tutaj?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Zastanawiam się, od której strony je ugryźć. Gdybyśmy mieli pewnie takiego bohatera jak Pompon, to myślę, że tak. Natomiast tak, to pani pytanie mnie gdzieś przypomniało mi czasy, kiedy studenckie, 10 lat temu, kiedy pracowałam właśnie w księgarniu kawiarni Bona na Kanoniczej w Krakowie, więc takie miejsce, powiedzmy, charakterem zbliżone do miejsca Moniki. Tam jednak, i powiem tak, tego miejsca już nie ma, tak? A propos właśnie, czy takie książki są potrzebne. Tej wyjątkowej, kameralnej, niezależnej księgarnio-kawiarni już nie ma. I ja kiedy zobaczyłam miejsce Moniki, właśnie przy którejś z pobytów w Szczecinie, no to nawet nie marzyłam, że będę mogła być częścią tego, tak? I że będę mogła w jakiś sposób tutaj przyłożyć się swoją pracą, żeby dołożyć taką cegiełkę, aby takie miejsca były i aby je tworzyć. Więc nie chcę porównywać. Są dwa piękne miasta, które mają też inne tradycje literackie, inną historię, inne grupy docelowe. Ja w księgarniu kawiarni przy Kanoniczej bardzo często też bardziej niż krakowianom opowiadałam turystom o naszej kulturze i o literaturze, bo po prostu to było tego typu miejsce. Natomiast myślę, że wszystkie miasta Polski zasługują na piękne, niezależne księgarnio kawiarnie i takie miejsca kultury, w których po prostu mogą być tworzone rzeczy lokalnie, bo myślę, że to jest ogromnie wartościowe, szczególnie teraz w takim zalewie treści, w zalewie różnych tendencji, o których, jako że rozmawiamy o pięknej ilustracji, to nie chcę tutaj w tę stronę płynąć, ale myślę, że no, że fajnie byłoby zatrzymać właśnie te fale i iść w stronę lokalności, iść w stronę właśnie rzeczy robionych ręcznie, z ogromną troską, no i z takim nawiązaniem do tradycyjnego rzemiosła, no bo my obie z Olą jesteśmy tak naprawdę też rzemieślniczkami książki, tak? Jesteśmy po studiach edytorskich, po latach doświadczeń z książką dla dorosłych, dla książką dla dzieci, więc tutaj chyba tą stronę rzemiosła mocno reprezentujemy, a Kraków, jak wiadomo, jest też siedzibą drukarstwa, rzemiosła i edytorstwa, więc myślę, że pod tym względem mamy bardzo dużo wspólnego jako miasta.
Całe szczęście, my właśnie też mamy u siebie piękne książki. Możemy się nimi podzielić. Mamy takie 3 egzemplarze dla naszych słuchaczy. Przypominam, że można do nas napisać promocja@radioszczecin.pl. Czekamy na maile od Państwa. Te książki trafią później do naszych słuchaczy, tych młodszych. No właśnie, do jakiego wieku? Czy 6 lat to już będzie dobrze? Czy lepiej 8? Bo 8-latek to już pewnie przeczyta sam, a 6-latek będzie czekał, aż przeczyta mama, tata, babcia czy ktoś inny bliski.
Tak naprawdę to wszystko zależy od dziecka. Ja mam takie podejście, że warto dać dziecku wybór. Niech ono zobaczy samo, czy jest tym zainteresowane, czy nie. Mój młodszy syn ma 5 lat i bardzo lubi historię o Pomponie, chociaż nie wszystko do końca rozumie, ale bardzo go to wciąga, przeżywa, bardzo mu się podoba. Mój 7-letni syn przeczytał ją sam kilka razy. Natomiast uważam, że i 12-latek może przeczytać tę historię i wcale nie będzie dla niego zbyt dziecinna. Powiem więcej, ja jako 33-latka też czytam książki.
Nie wiem, ile mam lat i też przeczytałam Pompona.
Tak, mój mąż, jeszcze dodam, również raczej z tej kategorii młodzieży starszej też wciągnął tę książkę na jednym posiedzeniu, więc właśnie. No tak.
Więc uważam, że nawet jak dziecko ma 15 lat i chciałoby ją przeczytać, bo uważa, że to jest interesujące, nie wiem, lubi historię o psach, to jak najbardziej... To jest na tyle rozbudowana, książka ma 208 stron, więc jest na tyle rozbudowana ta historia, że tak naprawdę wszystko zależy od dziecka. Być może i 5-latek będzie tym zainteresowany, i 12-latek. My z Moniką podajemy, że to jest od 6 do 10 lat, bo taki jest przedział środkowy. Natomiast spokojnie mogą Państwo też i dla 5-latka, i dla 11-latka. A główna bohaterka ma 10 lat, natomiast tak naprawdę Pompon jest narratorem. I obok ma 30-letnią swoją panią Ritę, która opiekuje się swoją siostrzenicą niekiedy, Manią, która ma 10 lat i właśnie będzie szła do 5 klasy.
No właśnie, ale to jest też zaleta tej książki, tak jak jest z kinem familijnym, że ono trafia i do dzieci, i trafia do dorosłych. Pani mówiła tutaj o dorosłych czytających. Ja przeczytałam, bo inaczej pewnie byśmy dzisiaj nie rozmawiały i też mnie ta historia wciągnęła. I to się tutaj udaje, że myślę, że i dorosły znajdzie coś dla siebie i się uśmiechnie. Zrozumie też ten żart, tę mitomanię głównego bohatera. Taki był zamysł?
Tak. Ja chciałam, żeby właśnie to była taka książka, którą mogą czytać i młodsze, i starsze dzieci, że ona, że też będzie tak, że dziecko przeczytają mając 7 lat, potem 9 i będzie miało inny odbiór, a potem 12 i też będzie miało inny odbiór. No i też zależało mi, żeby można było to czytać z rodzicami i żeby rodzice mieli po prostu dużą przyjemność z tego, że to czytają, a nie, że to jest tylko taka instrukcja, bo często te książki wyglądają trochę w formie instrukcji i to nie jest ciekawe dla dorosłego, więc mam nadzieję, że ten efekt udało się odzyskać.
Ja mam nadzieję tylko, że nie będzie takich rodziców, to oczywiście tak żartując, którzy usiądą w kątku, przeczytają sobie i o dzieciach zapomną, bo i takie przypadki też się czasami zdarzają. Mówiłam o serii i tak zapowiadana jest ta książka. Czy to znaczy, że gdzieś w jakichś takich czeluściach komputera już kiełkuje druga część Pompona?
Tak, druga część Pompona, fabuła jest już wymyślona. Nie jest kwestia tylko napisania, czy tylko. No. Potrzebuję po prostu czasu, żeby usiąść i to spisać. Natomiast mamy nadzieję, że książka ukaże się pod koniec listopada.
Jeszcze w tym roku.
Tak.
Czy rysunki też już gdzieś tam w głowie kiełkują?
Tak, ja oczywiście tutaj kolejny, wygląda na to, że radio jest konfesyjne, więc
powiem,
że
jestem, radia.
Tak, że ja jestem perfekcjonistką, więc oczywiście jak sięgnęłam po książkę, to od razu miałam takie, dobrze, w drugiej części to zrobię to w ten sposób. Także tutaj myślę, że jest bardzo duża motywacja z obu stron, żeby pracować nad tym. Zresztą przygotowujemy się do premiery, właśnie w tym tygodniu siedziałyśmy, robiłyśmy bardzo ciekawe zadania dla naszych tropicielów z Pomorza i z Olą byłyśmy w takim twórczym rozkroku, dlatego że z jednej strony przygotowywałyśmy te zadania, a z drugiej strony Ola przyniosła wzornik Pantona i miała takie, no to co, to jaki kolor dla drugiej części?
Na szczęście... Wybrałyśmy kolor do drugiej części.
To niech będzie tajemnica, czy
tak.
Mówimy?
Nie, ale tak jak patrzę dookoła, to widzę tutaj wspólne tony.
Dobrze. To jeżeli państwo znają doskonale kolory Radia Szczecin, to można powolutku się domyślić. Mamy jeszcze tak, no, minutkę, króciutko na zakończenie. Ulubiona książka z dzieciństwa, albo książka, którą dzisiaj można polecić, bo Ola tu kiedyś o swoich książkach ulubionych z dzieciństwa mówiła, ale tu, jeśli chodzi o tę część literacką, a w przypadku pani Estery, a o tę część ilustracyjną. Co możemy polecić, co zostało w głowie z dzieciństwa?
O Boże, ja mam takie wspomnienie mojego taty, który mi do snu czytał Konika Garbuska. Więc to są bardziej takie, mam wspomnienie, powiedzmy, bardziej takie audio, jeżeli o to chodzi. A jeżeli chodzi o wizualne, to wszystkie książki zilustrowane przez Lisbeth Zwerger. To jest taka niemiecka ilustratorka, która robi przepiękne akwarele, więc to bardziej międzynarodowo, ale to są takie rzeczy, które są głęboko gdzieś z tyłu mojej głowy.
Ola, jedna książka, którą możesz polecić teraz na majówkę dla rodziców?
Bardzo państwu polecam książki P. Lindenbaum. To wydawnictwo Zakamarki wydaje. I to są historie tak nieoczywiste, krótkie bardzo, dla dzieci mniej więcej 4-7 lat, ale podam jakiś tytuł, niech będzie Nusia i bracia Łosie. To jest dziewczynka, która bardzo chciałaby mieć rodzeństwo. Niestety rodzice nie chcą mieć więcej dzieci, więc pewnego dnia trafiają do niej 3 łosie i ona postanawia, że będą jej braćmi. Ale zaczynają rozrabiać i Nusia zaczyna się zastanawiać, co dalej.
No i właśnie, tę książkę polecamy. Moniko, króciutko tytuł jeszcze na zakończenie.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że Nusię znam doskonale, bo moje dzieci uwielbiały. Mamy wszystkie części i rzeczywiście też polecam. No ja tutaj pójdę w klasykę, bo jeśli myślę o książce dzieciństwa, to będą właśnie Andersena z jedynymi ilustracjami, które mogą być, że tak powiem, w naszej pamięci, no to oczywiście ilustracje Szancera. Kocham bez granic.
Tak, to są chyba ilustracje, które dla wielu pokoleń, bo nie powiem tylko dla jednego czy drugiego, tak, ale dla wielu pokoleń i dla naszych rodziców i dla naszych dziadków są takim wspomnieniem dzieciństwa z automatu wtedy, kiedy myślimy o pięknych ilustracjach, ale warto też na inne zwrócić uwagę. Ja pamiętam, ale nie znam nazwiska autora lub autorki tych rysunków, wiersze Danuty Wawiłow i z pięknymi ilustracjami Rupaki, natomiast kto jest autorem, nie wiem, ale obiecuję sobie, że dzisiaj wrócę do domu i sprawdzę. Bardzo dziękuję. Zapraszamy na premierę 2 maja do MCN-u o godzinie 13. Będzie się działo i myślę, że o tej książce jeszcze będziemy mówić. Dziękuję bardzo. Aleksandra Brambor-Żutkowska, Estera Kowalczyk i Monika Szymanik mówiły dzisiaj o książce o pomponie. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.